Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dwudziestego sierpnia w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej wita Państwa Krzysztof Bronk. W programie księdza Waldemara Turka Śladami Apostoła Narodów udamy się dzisiaj na spotkanie z Ananiaszem. Natomiast w pierwszej części magazynu zapraszamy do wysłuchania audycji Izabeli Tyras o jasnogórskich ślubach narodu.
Królowo Polski przed Twym tronem odnowić śluby nasze chcemy.
Przyjmujemy je jako nasz program osobisty, rodzinny, parafialny i teraz chcemy je wobec Ciebie odnowić.
Ludzie w ogóle nie wiedzą, co to za śluby. Śluby jasnogórskie nie są znani nawet wśród hierarchii Polski i nie są traktowane poważnie.
Peter Rajna, historyk Kościoła.
W tym okresie, kiedy znów zagrożona tożsamość Polaków, potrzebna jest odnowienia tych ślubów.
Bogu Rodzico, Dziewico, przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót.
Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, maj 1971 roku.
I z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia. Królowo
Polski przyrzekamy.
Królowo
Polski przyrzekamy.
Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
Jechałyśmy z gorącą prośbą ojców Paulinów, żeby ksiądz prymas napisał tekst ślubów jasnogórskich.
Janina Michalska, Instytut Prymasowski.
Chodziło o to, żeby w czasie uroczystości głównej mieć tekst ślubów, bo przecież ta ważna rocznica, 300-lecie momentu, kiedy Jan Kazimierz obrał Matkę Bożą na królową Polski i w jej dłonie jak przekazał władzę królewską, swoje berło, powierzając jej królestwo polskie. Jeszcze Szwedzi byli w Polsce, ale było to już po zwycięstwie pod Jasną Górą, która została ocalona z rąk Szwedów. Też właśnie w cudowny sposób i dzięki wspaniałej postawie przeora Korteckiego. Kończył się już ten rok, rocznica, 300-lecie zwycięstwa Jasnej Góry, no i zaczynał się rok, 300-lecie oddania Polski pod władzę Matki Bożej, obrania jej na królową. Jasne było, że nie można przecież powtórzyć słów króla. Ja, Jan Kazimierz, król Polski. Że trzeba oddać na nowo Polskę pod władzę Maryi. Dziś, przez to pokolenie, w tych warunkach, które są.
Śluby są nie tylko hasła, to był działalność, żeby odnawiać moralnie narodu, żeby naród duchowo nie był smutny, żeby panował pewien optymizm, nadzieja. Odnowa moralna, duchowo i program społeczny. To jeśli czyta się teksty, to tak chodziło o walkę przeciw niesprawiedliwości, sakrament małżeństwa. Co to znaczy? Jak możemy rozumieć Ewangelia, Biblia? To był taki proces i uważam, to pomogło dużo, żeby ludzie rozumieli znaczenia tych ślubów.
Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiozłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty, wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.
Prymas Wyszyński nie ogłosił hasło, tylko później był program. Właśnie program był to wielki, nowenny, gdzie ma być taki proces na 10 lat, aż do 1966 roku, gdzie by w małych parafiach te śluby były dyskutowane, jakie ma znaczenie, gdzie by Polak przeciętny nie tylko masowo później przyjechał do Częstochowy, to był też ważny, ale w różnych parafiach, gdzie wydyskutowano znaczenia tych ślubów. I to uważam był tak konkretny program. Nigdzie na świecie, w życiu katolickim, takiego programu nie było, bo to był proces, gdzie ludzie myśleli, o co tam chodzi.
Pamiętam rok 1956 i te ogromne napięcie, które towarzyszyło przygotowanym planom, które trzeba było wykonywać modo secreto.
Kardynał Henryk Gulbinowicz.
I potem ogromna eksplozja polskiego ducha, która można policzyć, bo wiemy, że było ponad 1 000 000 wiernych tutaj przed obliczem Madonny Częstochowskiej. Według mnie, ja jestem starym człowiekiem, to był początek, kiedy zostało otworzone drzwi ku wolności dla naszego narodu, dla naszego państwa. Potem trzeba było te drzwi rozszerzać i wcisnęła się wolność i weszła dzięki tym duchowym mocom, które wtedy tutaj naród polski złożył w ręce Matki Najświętszej.
Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Dzisiaj, może bardziej niż w innym czasie, trzeba autentycznego świadectwa wiary, ukazanego życiem świeckich uczniów Chrystusa, niewiast i mężczyzn, młodych i starszych.
To prawda, że nie wszystkie przyrzeczenia zostały dopełnione, że piętnowanie zła poszło dalej niż sięgały wyobrażenia tamtych czasów, ale pozostała rzecz zasadnicza – wierność Kościołowi, Krzyżowi i Ewangelii.
Trzeba poszerzyć ten program na nasze czasy, akomodować, ale przecież wszystko i to życie, to sumienie musi się formować.
Arcybiskup Józef Michalik.
Dzisiaj Polska wymiera. Wymiera z różnych racji. Wymiera z racji biologicznych, że się rodzi coraz mniej, emigruje dużo ludzi. To jest dzwon na trwogę. Ten program też musi się otworzyć dzisiaj na Europę. My nie jesteśmy wyizolowani, jesteśmy w świecie. Musi się otworzyć na inne religie, na inne kościoły. To jest pasjonujące zadanie.
Królowo Polski przyrzeka. Królowo Polski przyrzeka.
Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne.
Piękna Pani o smutnym obliczu, piękna Pani z orłem,
program o jasnogórskich ślubach narodu przygotowała Izabela Tyras.
Śladami apostoła narodów.
Ociemniały Paweł spotyka Ananiasza.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Po wydarzeniu, jakie miało miejsce pod Damaszkiem, Paweł został zaprowadzony do miasta, gdzie zamieszkał u niejakiego Judy, którego dom znajdował się na ulicy Prostej. Przecinała ona miasto ze wschodu na zachód i stanowiła najważniejszą arterię komunikacyjną Damaszku. Był to obszerny bulwar o szerokości około 30 metrów, przedzielony dwoma rzędami kolumn koryńskich. Apostoł zamieszkał przy tej ulicy w części południowej miasta, bo tam znajdowała się dzielnica żydowska. Położenie Pawła było wyjątkowo trudne. Od 3 dni ociemniały, znalazł się w całkowitym osamotnieniu. Porzucił judaizm, ale nie zdołał jeszcze nawiązać kontaktów z chrześcijanami i nie wiedział w ogóle, do kogo miał się zwrócić. Możemy sobie jedynie wyobrazić, że dokonywał w tym czasie swego rodzaju bilansu życiowego. Być może myślał o dzieciństwie spędzonym w Tarsie, o swoich najbliższych, o tym wszystkim, co było dla niego do tej pory istotne, a teraz tak bardzo niespodziewanie straciło swoją wartość. Może jednak jeszcze intensywniej myślał o tym, co będzie dalej. Wszak został powołany do wspólnoty, którą do tego momentu zaciekle prześladował. W trudnych życiowych sytuacjach Bóg posyła zwykle jakiegoś niespodziewanego pomocnika, nauczyciela, przyjaciela. W głębokiej rozterce duchowej, jaką przeżywał Paweł, Bóg posłał mu Ananiasza, w którym tradycja syryjska upatrywała jednego z 70 uczniów Chrystusa. Po wybuchu prześladowania miał on opuścić Jerozolimę i schronić się właśnie w Damaszku. Był niewątpliwie jednym z bardziej wpływowych ludzi w tamtejszej gminie chrześcijańskiej i wiedział doskonale, kim jest Szaweł. Wieść o uprawnieniach udzielonych mu przez Sanhedryn w Jerozolimie z pewnością dotarła do chrześcijan damasceńskich jeszcze przed przybiciem Szawła i wiedzieli, że trzeba było zachować wobec niego szczególną ostrożność. Ananiasz nie mógł jednak sprzeciwić się wyraźnemu głosowi Boga, który posyłał go do Szawła przebywającego w domu Judy. Udał się do niego z drżącym sercem, powitał go serdecznie, nazywając bratem i w cudowny sposób przywrócił mu wzrok i udzielił chrztu. Z Dziejów Apostolskich. Wprowadzili Pawła do Damaszku, trzymając za ręce. Przez 3 dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znajdował się pewien uczeń imieniem Ananiasz. Rzekł Pan do niego: idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli. Panie, odpowiedział Ananiasz, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego imienia. Idź, odpowiedział mu Pan, bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, co ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok i został ochrzczony. Zarówno egzegeci, jak i mistrzowie życia duchowego próbują na różne sposoby odpowiedzieć na pytanie, co oznacza owa utrata wzroku przez apostoła pod Damaszkiem. Czy chodzi tu rzeczywiście o utratę wzroku, czy o jakiś przejaw duchowego stanu apostoła zaraz po mistycznym przeżyciu pod Damaszkiem. Sam Paweł wyraźnie stwierdza w Dziejach Apostolskich, że za nie widział odblasku owego światła. Kardynał Martini w książce zatytułowanej Le Confessioni di Paolo podaje dwa wzajemnie uzupełniające się motywy doświadczenia Pawłowego. Utrata wzroku jest przede wszystkim konsekwencją mocy światła Pana. W Biblii dosyć często przewija się motyw, wedle którego człowiek nie może oglądać w sposób bezpośredni Boga. Widzenie Boga jest światłem, ale dla cielesnego człowieka jest też motywem lęku, bo wtedy spostrzega, w jakich ciemnościach się znajduje. W kontakcie z Bogiem, który jest światłością, człowiek w sposób bardzo wyraźny dostrzega w sobie ciemności. Zobaczenie chwały Chrystusa w przypadku Pawła powoduje poznanie własnych ciemności, które przeżywa on również fizycznie, aż do momentu, w którym słowo Kościoła, wypowiedziane przez Ananiasza, da mu gwarancję, że wszedł na drogę Pana. Jednocześnie Paweł rozpoczął pod Damaszkiem swoistą drogę pokutną. Zaczął rozważać ciemności grzechu i medytować nad tym, co było w głębi jego serca. Dzięki szczególnemu światłu Paweł zrozumiał, że występował przeciwko prawdziwemu Bogu. Będąc dotychczas dumnym ze swojej tradycji religijnej, ze swoich zwyczajów i wszechstronnego przygotowania, odrzucał Boże miłosierdzie. Trzeba było szczególnej Bożej interwencji, aby przemienić jego sposób postrzegania świata i Boga. W niewidzącym Pawle dokonała się niezwykła przemiana. Z jednej strony dostrzegł on korzenie swoich słabości i upadków, z drugiej zaś potęgę Chrystusowego światła i uwierzył w możliwość rozpoczęcia nowego życia. To wszystko dokonało się, a właściwie rozpoczęło pod Damaszkiem, który dzisiaj jest metropolią liczącą ponad 1 600 000 mieszkańców w przeważającej wierze muzułmanów. Z powodu braku dokumentów literackich i archeologicznych odnalezienie w dzisiejszym Damaszku miejsca domu Judy czy Ananiasza jest niemożliwe. Chrześcijanie zamieszkujący Damaszek, należący do kościołów melchickiego, syryjskiego i maronickiego, jak też przybywający tam pielgrzymi odwiedzają sanktuaria pozostające pod opieką kustodii Ziemi Świętej. Zostały one usytuowane w oparciu o dość późną tradycję. O Pawle przypomina chrześcijanom antyczna nazwa głównej arterii, która zachowała się przynajmniej w jakiejś mierze do dzisiaj. Nawet jeśli muzułmanie damasceńscy zwykle używają terminu Es-Sultani, czyli ulica Królewska, to można usłyszeć też nazwę Tariq lub Derb el-Mustakin, czyli ulica Prosta.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.